Rozdział ósmy. Wesele. O trzeciej po południu następnego dnia Harry, Ron, Fred i George stali przed wielkim białym namiotem w ogrodzie, oczekując przybycia gości weselnych. Harry zażył sporą dawkę eliksiru wielosokowego i był teraz sobowtórem jakiegoś rudego młodzieńca z pobliskiej mugolskiej wioski Ottery St. Catchpole, któremu Fred zwędził kilka włosów, używając zaklęcia przywołującego. Miał być przedstawiany jako kuzyn Barney. Wszyscy czterej trzymali pergaminy z listą gości, żeby móc im wskazać właściwe miejsca. Chmara kelnerów w białych szatach przybyła godzinę wcześniej, razem z kapelą w złotych surdutach. Teraz wszyscy siedzieli pod drzewem niedaleko namiotu, a nad nimi snuła się błękitna mgiełka dymu z fajek. Przez wejście do namiotu widać było rzędy delikatnych złotych krzeseł ustawionych wzdłuż długiego purpurowego dywanu. Podtrzymujące namiot słupki oplatały białe i złote kwiaty. Fred i George wyczarowali olbrzymią kiść złotych balonów nad miejscem, w którym Bill i Fleur mieli stać się małżeństwem. Na zewnątrz motyle i pszczoły polatywały leniwie nad trawą i żywopłotami. Harry czuł się nieswojo. Mugolski młodzian, którego wygląd przybrał, był trochę od niego grubszy, więc w jego ciasnym stroju było mu niewygodnie i gorąco w pełnym blasku letniego dnia. — Kiedy ja się będę żenił — powiedział Fred, pociągając za kołnierz swojej szaty — nie będzie żadnych takich bzdur. Możecie się ubrać w co chcecie, a ja spetryfikuję mamę na czas wesela. Dzisiaj nie było tak źle, zauważył George. Trochę sobie popłakała, bo nie będzie Persiego, ale kto go tu chce? O kurcze, przygotujcie się, już są. W dalekim krańcu podwórza zaczęły się materializować barwne postacie. W ciągu kilku minut uformował się orszak, który ruszył przez ogród ku namiotowi. Egzotyczne kwiaty i zaczarowane ptaki trzepotały na kapeluszach czarownic, z fularów wielu czarodziejów połyskiwały drogocenne klejnoty. Szum podnieconych głosów narastał, zagłuszając brzęczenie pszczół, gdy czoło pochodu zbliżyło się do namiotu. — Super! — mruknął George, wyciągając szyję, żeby lepiej widzieć. — Chyba widzę kilka kuzynek Will. Będzie im trzeba pomóc w zrozumieniu naszych angielskich zwyczajów. Zaraz się tym zajmę. — Nie tak szybko, bezuchy — rzekł Fred i minąwszy stojącą na przodzie grupę czarownic w średnim wieku, zatrzymał się przed parą ładnych, młodych Francuzek. Proszę, permettez-moi, że assistez-vous, powiedział, a dziewczęta zachichotały i pozwoliły mu poprowadzić się do namiotu. George rad nie rad musiał się zająć starszymi czarownicami, a Ron kolegą pana Wesleya z ministerstwa Perkinsem. Haremu przypadła w udziale para przygłuchych staruszków. Cześć! Usłyszał znajomy głos, kiedy ponownie wyszedł spod namiotu i na czele kolejki ujrzał Lupina i Tongs, która z okazji wesela zmieniła sobie kolor włosów na blond. Artur powiedział nam, że tylko ty masz kręcone włosy. Wybacz, że zniknęliśmy wczoraj wieczorem, dodała szeptem, kiedy Harry prowadził ich wzdłuż rzędów krzeseł. Ostatnio ministerstwo jest bardzo uczulone na punkcie wilkołaków i pomyśleliśmy, że nasza obecność może ci zaszkodzić. W porządku, rozumiem, odrzekł Harry, zwracając się bardziej do Lupina niż do Tongs. Lupin uśmiechnął się do niego, ale po chwili znowu się zasępił. Harry nie znał przyczyny jego przygnębienia, ale nie miał czasu, by się nad tym zastanowić, bo akurat Hagrid narobił trochę zamieszania. Choć Fred wskazał mu magicznie powiększone i wzmocnione krzesło, usiadł w tylnym rzędzie na pięciu krzesłach, które teraz przypominały stos złotych zapałek. Podczas gdy pan Wesley naprawiał krzesła, a Hagrid wykrzykiwał przeprosiny do każdego, kto mu się nawinął, Harry wrócił pośpiesznie do wyjścia, gdzie ujrzał Rona stojącego przed czarodziejem o bardzo ekscentrycznym wyglądzie. Lekko zezowaty, z białymi, sięgającymi ramion włosami, przypominającymi watę cukrową, miał na głowie beret, którego frędzel zwisał mu przed nosem, a ubrany był w szatę koloru jadowitej żółci. Na jego piersi połyskiwał zawieszony na łańcuszku dziwny symbol w kształcie trójkątnego oka.
Xenophilius Laugut, przedstawił się, wyciągając rękę do Harego. Mieszkam z córką tuż za wzgórzem, więc zacni Wesleyowie byli łaskawi nas zaprosić. Chyba znasz moją córkę Lunę, dodał, zwracając się do Rona. Oczywiście, jest tutaj z panem. Zatrzymałeś się w tym uroczym ogródku, by przywitać się z gnomami. Cóż to za wspaniała plaga. Jaka szkoda, że tak niewielu czarodziejów zdaje sobie sprawę, ile możemy się nauczyć od tych mądrych gnomów, czy raczej, jak brzmi ich poprawna nazwa, Gernumbligardensi. Nasze też znają sporo niezłych przekleństw, powiedział Ron, ale chyba nauczyły się ich od Freda i George'a. Kiedy już prowadził grupę czarodziejów do namiotu, pojawiła się Luna. Cześć, Harry. Nazywam się Barney, wyjąkał kompletnie zbity z tropu Harry. Och, imię też zmieniłeś? A skąd wiesz, że... No, wiesz, po twojej minie. Luna, podobnie jak jej ojciec, miała na sobie jaskrawo-żółtą szatę, do której pasował wielki słonecznik wpięty we włosy. Kiedy już oczy przywykły do tej jaskrawości, ogólny efekt był całkiem niezły. W każdym razie z jej uszu nie dyndały rzodkiewki. Xenophilius, pogrążony w rozmowie ze swym znajomym, nie usłyszał tej wymiany zdań między Luną i Harrym. Pożegnał się ze znajomym i odwrócił do córki, która pokazała mu palec i powiedziała: — Zobacz, tatusiu, ugryzł mnie jeden z gnomów. — Wspaniale, wspaniale! Ślina gnoma czyni prawdziwe cuda! — ucieszył się pan Laugut, chwytając palec Luny i przyglądając się krwawiącym rankom. — Luno, kochanie, gdybyś dziś poczuła, że wzbiera w tobie jakiś talent, na przykład nieoczekiwana chęć zaśpiewania operowej albo zadeklamowania poematu w języku wodników, nie duś tego w sobie, nie duś, to może być dar Gernumbli. Ron, który akurat ich mijał, wracając z namiotu, parsknął śmiechem. Ron może sobie kpić, powiedziała pogodnie Luna, kiedy Harry poprowadził ją i Xenophiliusa ku wyznaczonym ich miejscom, ale ojciec przeprowadził gruntowne studia nad magią Gernumbli. Naprawdę? Zapytał z podziwem Harry, który już dawno postanowił nie dyskutować z osobliwymi poglądami Luny i jej ojca. Jesteś pewna, że nie trzeba tej ranki opatrzyć? Och, nie, nie trzeba, odrzekła Luna z wyraźną rozkoszą, wysysając krew z palca i mierząc Harego spojrzeniem od stóp do głów. Dobrze wyglądasz. Mówiłam tatusiowi, że większość gości na pewno włoży wieczorowe szaty, ale on jest przekonany, że na weselu powinno się mieć coś w kolorze słońca. To przynosi szczęście. Kiedy oddaliła się za swoim ojcem, pojawił się znowu Ron, prowadząc pod rękę jakąś starszą czarownicę. Zakrzywiony nos, czerwone obwódki wokół oczu i różowy kapelusz z piór nadawały jej wygląd rozjuszonego Fleminga. I masz o wiele za długie włosy, Ronaldzie. Przez chwilę pomyliłam cię z Ginewrą. Na brodę Merlina, co ten Xenophilius Laugut ma na sobie, wygląda jak omlet. A ten to kto? Warknęła na widok Harego. To nasz kuzyn, Barney, ciociu Muriel. Jeszcze jeden Wesley? Ach, mnożycie się jak gnomy. A jest tutaj Harry Potter? Bardzo bym chciała go poznać. Myślałam, że to twój przyjaciel, Ronaldzie. A może tylko się przechwalałeś? Nie mógł przybyć. Wymówił się, co? A więc nie jest wcale taki głupi, na jakiego wygląda na tych fotografiach w gazetach. Właśnie pouczyłam pannę młodą, jak się nosi mój diadem, krzyknęła w stronę Harego. Robota goblinów jest w mojej rodzinie od wieków. To ładna dziewczyna, ale jednak francuska. No dobrze, dobrze, znajdź mi jakieś dobre miejsce, Ronaldzie, mam 107 lat i nogi odmawiają mi już posłuszeństwa. Ron spojrzał na Harego znacząco i oddalił się z ciotką Muriel, a do czasu, kiedy ponownie się spotkali, Harry odprowadził już stuzin gości. Prawie wszystkie miejsca były zajęte i po raz pierwszy przed wejściem nie było kolejki oczekujących na wprowadzenie.
Ta Muriel to prawdziwy koszmar, rzekł Ron, ocierając czoło rękawem. Co roku odwiedzała nas na Boże Narodzenie, aż się obraziła, bo Fred i George podczas obiadu wsadzili jej pod krzesło łajnobombę. Tata wciąż powtarza, że powinna ich pominąć w testamencie, tylko że oni mają to gdzieś, bo jak ten ich sklep będzie nadal tak prosperował, to będą najbogatsi w całej rodzinie. O kurcze, zawołał szybko mrugając oczami, bo zobaczył śpieszącą ku nim Hermionę. Wyglądasz ekstra. Zawsze ten ton zaskoczenia, powiedziała z przekąsem Hermiona, ale się uśmiechnęła. Miała na sobie zwiewną sukienkę w kolorze bzu i pasujące do niej buty na wysokich obcasach, a jej włosy lśniły w słońcu. Twoja cioteczna babcia Muriel jest innego zdania. Dopiero co spotkałam ją na górze, kiedy dawała Flair swój diadem. Powiedziała, och, moja droga, czy to nie jest ta mugolaczka? A potem ma fatalną postawę i za chude pęciny. Nie przejmuj się, ona jest opryskliwa wobec każdego. Mowa o Muriel? Zapytał George, wychodząc z namiotu razem z Fredem. Zgadza się. Właśnie mi powiedziała, że mam koślawe uszy. Stara nietoperzyca. Ale szkoda, że nie ma już z nami wuja Biliusa na weselach. Zawsze wszystkich rozbawiał. Czy to ten, który zobaczył ponuraka i zmarł 24 godziny później? Zapytała Hermiona. Tak, to ten. Pod koniec życia trochę zdziwaczał. Ale zanim zbzikował, był duszą towarzystwa, powiedział Fred. Wypijał butelkę ognistej whisky, wbiegał na parkiet, podkasywał szatę i wyciągał bukiety kwiatów spod... Tak. Na pewno był czarujący, przerwała mu Hermiona, a Harry wybuchnął śmiechem. Z jakiegoś powodu nigdy się nie ożenił, powiedział Ron. Naprawdę, zadziwiające, powiedziała Hermiona. Zaśmiewali się tak, że nie zauważyli przybycia spóźnionego gościa. Ciemnowłosego młodzieńca z długim, zakrzywionym nosem i gęstymi, czarnymi brwiami. Dostrzegli go dopiero wtedy, gdy stanął przed nimi, wyciągnął do Rona zaproszenie i powiedział, patrząc na Hermionę: wyglądasz cudownie. Wiktor! Krzyknęła i wypuściła z ręki swoją małą torebkę ozdobioną koralikami, która upadła na ziemię z głuchym tąpnięciem, całkiem niepasującym do jej rozmiarów. Zarumieniona schyliła się, by ją podnieść, po czym wyrzuciła z siebie: nie wiedziałam, że będziesz! O Boże, jak się cieszę! Co u ciebie słychać? Uszy Rona zapłonęły purpurą. Przyjrzawszy się dokładnie zaproszeniu Wiktora, jakby nie mógł uwierzyć, że jest autentyczne, powiedział przesadnie głośno. Skąd się tu wziąłeś? Flair mnie zaprosiła, odrzekł Wiktor Krum, unosząc brwi. Harry, który nie miał powodu, by boczyć się na niego, uścisnął mu dłoń, a potem czując, że Krum nie powinien zbyt długo przebywać w towarzystwie Rona, zaproponował, że wskaże mu jego miejsce. Twój przyjaciel nie ucieszył się na mój widok, zauważył Krum, kiedy weszli do zatłoczonego już namiotu. A może to twój krewny? Dodał, zerknąwszy na jego rude włosy. Kuzyn, mruknął Harry, ale Krum już go nie słuchał. Jego pojawienie się wywołało ogólne poruszenie, zwłaszcza wśród kuzynek Will. Był przecież słynnym graczem w Quidditcha. Podczas gdy ludzie wciąż wyciągali szyję, żeby go lepiej zobaczyć, do Harry'ego podeszli śpiesznym krokiem Ron, Hermiona i bliźniacy. Czas zająć miejsca, powiedział Fred, bo panna młoda zaraz na nas wpadnie. Harry, Ron i Hermiona zajęli miejsca w drugim rzędzie za Fredem i George'em. Hermiona wciąż miała wypieki na twarzy, a uszy Rona też nie odzyskały jeszcze swojej naturalnej barwy. Po jakimś czasie mruknął do Harry'ego. Widziałeś, jaką sobie wyhodował idiotyczną brudkę? Harry chrząknął wymijająco. W namiocie wyczuwało się teraz atmosferę nerwowego oczekiwania. Cichy szmer głosów przerywały od czasu do czasu wybuchy zduszonego śmiechu. Po purpurowym dywanie przeszli państwo Wesleyowie, uśmiechając się i machając do krewnych. Pani Wesley miała na sobie nową szatę barwy ametystu i dopasowany do niej kapelusz. Chwilę później u wejścia do namiotu stanęli Bill i Charlie, obaj w odświętnych szatach z białymi różami w butoniergach.
Fred gwizdnął, na co kuzynki Wille zareagowały głośnym chichotem, a potem wszyscy ucichli, bo ze złotych balonów rozbrzmiała muzyka. Och, westchnęła głośno Hermiona, obracając się w kierunku wejścia. Na widok pana Delacour i Fleur, kroczących powoli kobiercem między pierwszymi rzędami krzeseł, przez namiot przebiegło głośne westchnienie. Panna młoda sunęła dostojnie. Jej ojciec podrygiwał żwawo, tryskając radością. Fleur była ubrana w prostą białą suknię i zdawała się promieniować srebrnym blaskiem. Podczas gdy zazwyczaj blask jej piękności wszystkich przyćmiewał, tego dnia każdy, na którego padł, stawał się piękniejszy. Ginny i Gabriel, obie w złotych sukniach, wyglądały jeszcze ładniej niż zwykle, a kiedy Fleur doszła do Billa, nikt by nie poznał, że kiedykolwiek spotkał się z Fenrirem Greybeckiem. Panie i panowie, rozbrzmiał śpiewny głos, a Harry doznał lekkiego wstrząsu na widok niskiego czarodzieja z kępką włosów na głowie. To on był przecież mistrzem ceremonii na pogrzebie Dumbledora, a teraz stał przed Billem i Fleur. Zebraliśmy się tutaj, by świętować zjednoczenie dwóch wiernych dusz. Tak, mój diadem godnie uświęca całą uroczystość, powiedziała ciotka Muriel donośnym szeptem. Ale muszę wyznać, że suknia Ginevry jest zbyt wydekoltowana. Ginny rozejrzała się z uśmiechem, mrugnęła do Harego, a potem szybko odwróciła z powrotem twarz ku młodej parze. Myśli Harego pomknęły w dal, ku popołudniom spędzanym z Ginny w ustronnych zakątkach parku szkolnych błoni. Te chwile wydawały mu się tak odległe, tak świetliste, tak błogie, że aż trudno mu było uwierzyć, że nie są tylko wspomnieniem marzeń, jakby je wykradał z czyjegoś życia, ze zwykłego życia kogoś, kto nie miał na czole blizny w kształcie błyskawicy. — Williamie Arturze, czy chcesz poślubić Fleur, Isabel? Pani Wesley i Madame Delacour, siedzące w pierwszym rzędzie, łkały cicho w koronkowe chusteczki. W głębi namiotu rozległy się odgłosy przypominające dźwięk waltorni. To Hagrid wydmuchał sobie nos w jedną ze swoich olbrzymich chusteczek. Hermiona odwróciła się i spojrzała na Harego. Ona też miała oczy pełne łez. A więc ogłaszam, że jesteście ze sobą złączeni na całe życie. Mały czarodziej uniósł nad głowami Billa i Fleur różdżkę, z której wytrysnął deszcz srebrnych gwiazdek, omotując ich świetlistymi spiralami. Wybuchły oklaski i radosne okrzyki, a złote balony nad ich głowami pękły, uwalniając rój rozśpiewanych rajskich ptaków i maleńkich złotych dzwoneczków. — Panie i panowie — zawołał mały czarodziej — proszę, żeby wszyscy powstali. Kiedy wszyscy powstali, ciotka Muriel zakleła głośno pod nosem, machnął różdżką. Krzesła, na których siedzieli, uniosły się łagodnie w powietrze, a ściany namiotu nagle znikły, tak że stali teraz pod baldachimem wspartym na złotych słupkach, a wokoło rozpościerał się wspaniały widok na zalany słońcem ogród i zielone wzgórza poza nim. Teraz po środku namiotu pojawiła się sadzawka płynnego złota, które po chwili zastygło, tworząc lśniący parkiet. Unoszące się w powietrzu krzesła podzieliły się na grupki wokół przykrytych białymi obrusami stolików i razem z nimi spłynęły z powrotem na ziemię, a wystrojeni w złote surduty członkowie kapeli ruszyli w stronę podium. — Super! — powiedział Ron, gdy ze wszystkich stron pojawili się kelnerzy. Jedni nieśli srebrne tace ze szklankami dyniowego soku, piwa kremowego i ognistej whisky, inni tace ze stosami tarteletek i kanapek. — Trzeba im złożyć gratulacje! — pisnęła Hermiona, wspinając się na palce, żeby zobaczyć, gdzie znikli państwo młodzi, otoczeni tłumem gości. Później to zrobimy, powiedział Ron, wzruszając ramionami, po czym zgarnął trzy szklanki piwa kremowego z tacy przechodzącego koło nich kelnera i wręczył jedną Haremu. Trzymaj, Hermiono, i zajmijmy sobie jakiś stolik. Nie, nie ten, każdy, byle nie blisko ciotki Muriel. poprowadził ich przez pusty parkiet, zerkając na prawo i na lewo. Harry był pewny, że wypatruje Kruma. Kiedy znaleźli się po drugiej stronie parkietu, większość stolików była już zajęta. Przy jednym siedziała samotnie Luna. — Możemy się dosiąść? — zapytał Ron. — Ależ oczywiście — odpowiedziała wyraźnie zadowolona. — Tatuś poszedł, żeby wręczyć prezent Billowi i Fleur.
A to co to takiego? Może zapas tylko bulwy na całe życie?
Hermiona chciała go kopnąć pod stołem, ale trafiła w nogę Harry'ego. Łzy stanęły mu w oczach i na dobre kilka chwil wyłączył się z konwersacji. Kapela zaczęła grać. Wśród oklasków na parkiet wyszli najpierw Bill i Fleur, po chwili pan Wesley z Madame Delacour, a za nimi pani Wesley z ojcem Fleur.
Podoba mi się ta piosenka, powiedziała Luna, kołysząc się w rytm walca, a po chwili wstała i zeszła na parkiet, gdzie zaczęła się obracać w miejscu, wymachując rękami. Oczy miała zamknięte.
Jest niesamowita, co? Powiedział z podziwem Ron. Zawsze cię czymś zaskoczy.
Ale w tej samej chwili uśmiech spełzł mu z twarzy, bo na wolne krzesło Luny opadł Wiktor Krum. Hermiona zarumieniła się wdzięcznie, ale tym razem Krum nie przyszedł, by prawić jej komplementy.
— A kto jest ten gość w żółtku? — zapytał z pogardą.
— To Xenophilius Laugut, ojciec naszej przyjaciółki — odrzekł Ron wojowniczym tonem, który miał wskazywać, że nie zamierza tolerować wyśmiewania się z Xenophiliusa.
— Chodź, zatańczymy — zwrócił się znienacka do Hermiony.
Widać było, że trochę ją zatkało, ale z uśmiechem wstała i po chwili zniknęli wśród tańczących.
To oni teraz razem? Zapytał Krum.
Tak jakby, odpowiedział Harry.
A ty kto?
Barney Wesley. Uścisnęli sobie ręce.
Ty, Barney, ty dobrze znasz tego Loguda?
Nie, dopiero dziś go poznałem. A dlaczego pytasz? Krum łypnął znad krawędzi szklanki na Xenophiliusa, który gawędził z kilkoma czarodziejami po drugiej stronie parkietu.
Bo gdyby nie był gościem Fleur, to bym go zaraz wyzwał na pojedynek za to, że nosi ten plugawy znak.
Znak? Zdziwił się Harry, patrząc na Xenophiliusa, na którego piersi połyskiwało dziwne, trójkątne oko. Dlaczego? Co to za znak?
Grindelwald. To znak Grindelwalda.
Grindelwald? Ten czarnoksiężnik? Którego zwyciężył Dumbledore?
Zgadza się.
Szczęki Kruma poruszały się, jakby żuł gumę.
Grindelwald ubił wielu ludzi, powiedział. Na przykład mojego dziadka. Oczywiście tutaj w waszym kraju on nigdy nie był potężny. Bał się Dumbledora, no i słusznie. Bo w końcu został przez niego pokonany. Ale ten znak... To jego symbol. Ja go od razu poznał, bo Grindelwald wydrapał go na ścianie w Durmstrangu, kiedy był uczniem. Nie brakło kretynów, co malowali sobie ten znak na książkach i ubraniach, żeby szokować innych, żeby robić wrażenie. No i robili wrażenie, aż ci, którym Grindelwald ubił krewnych, dali im nauczkę.
Zaczął wyłamywać sobie palce ze złowieszczym trzaskiem, wciąż łypiąc z podełba na Xenophiliusa. Harry był kompletnie skonsternowany. Nie mógł uwierzyć, że ojciec Luny jest zwolennikiem czarnej magii. No i nikt inny jakoś nie zwrócił uwagi na ten trójkątny symbol, przypominający runiczny znak. Jesteś pewny? Całkiem pewny, że to znak Grindelwalda?
Nie mylę się, odrzekł chłodno Krum. Ja go widywał przez kilka lat, ja go dobrze znam.
No wiesz, istnieje możliwość, że Xenophilius nie wie, co ten symbol oznacza. Ci Laugudowie są trochę dziwni. Może gdzieś go znalazł i pomyślał, że to przekrój głowy chrapaka krętogłowego albo coś w tym rodzaju.
Przekrój czego?
No, ja nie znam się na chrapakach, ale wiem, że on i jego córka wyruszają latem na ich poszukiwanie. Nagle poczuł, że jego wyjaśnienia jeszcze bardziej pogrążają Luguda i jego córkę. To ona, dodał, wskazując na Lunę, która wciąż tańczyła samotnie, wymachując rękami wokół głowy, jakby się opędzała od roju muszek.
A dlaczego ona tak robi? Zapytał Krum.
Pewnie próbuje pozbyć się gnębi wtryska.
Krum zrobił taką minę, jakby się zastanawiał, czy Harry nie kpi sobie z niego.
Wyciągnął z zapazuchy różdżkę i stuknął nią groźnie w swoje udo.
Z końca różdżki trysnęły iskry.
Gregorowicz, powiedział głośno Harry.
Krum drgnął, zaskoczony, ale Harry był zbyt podniecony, żeby się nim przejmować. Na widok jego różdżki przypomniał sobie, jak badał ją Ollivander przed turniejem trójmagicznym.
Co z nim? Zapytał podejrzliwie Krum.
To wytwórca różdżek.
No, wiem.
To jego różdżka. Właśnie dlatego pomyślałem... Quidditch.
Krum patrzył na niego coraz bardziej podejrzliwie. A ty skąd wiesz, że ja mam różdżkę od Gregorowicza?
No, bo chyba... Gdzieś o tym czytałem w jakimś czasopiśmie dla fanów.
Zełgał gorączkowo, a twarz Kruma złagodniała. Ja jakoś zapomniał, żebym mówił coś fanom o mojej różdżce.
Więc, no, co się teraz dzieje z Gregorowiczem? Zapytał szybko Harry.
On przeszedł na emeryturę dobre kilka lat temu. Ja był jeden z ostatnich, którzy kupili od niego różdżkę. Są najlepsze. O, ale oczywiście wiem, że wy, Brytyjczycy, macie największe zaufanie do Ollivandera.
Harry zamilkł. Udawał, że podobnie jak Krum przygląda się tańczącym, ale myślał gorączkowo. A więc Voldemort poszukuje jakiegoś cenionego wytwórcy różdżek. Nie musiał długo się zastanawiać, dlaczego. Na pewno chodziło o to, co zrobiła różdżka Harry'ego tamtej nocy, kiedy Voldemort ścigał go nad ziemią. Ostrokrzew i piórko Feniksa pokonały pożyczoną różdżkę. Ollivander tego nie przewidział. Gregorowicz okaże się lepszy? Czyżby naprawdę lepiej znał się na swoim fachu od Ollivandera? Czyżby znał takie tajemnice różdżek, jakich nie znał Ollivander?
O, to jest ładna dziewczyna, powiedział Krum, a Harry otrząsnął się ze swoich myśli.
Krum pokazywał na Ginny, która przed chwilą zbliżyła się do Luny i teraz tańczyła razem z nią.
Też twoja krewna?
Tak, odrzekł Harry nagle poirytowany. Ale już z kimś chodzi, z takim wielkim osiłkiem. Okropnie o nią zazdrosny, wszyscy go się boją.
Krum odchrząknął, wypił jednym haustem zawartość swojego pucharu i wstał. No i co z tego, powiedział, że jestem znanym na całym świecie zawodnik Quidditcha, jak wszystkie ładne dziewczyny są już zajęte.
I odszedł. Harry wziął sobie kanapkę z tacy przechodzącego obok kelnera i ruszył wokół zatłoczonego parkietu. Chciał odnaleźć Rona, żeby mu powiedzieć o Gregorowiczu, ale Ron tańczył z Hermioną na środku parkietu, więc oparł się o jeden ze złotych słupków i obserwował Ginny, która tańczyła teraz z przyjacielem Freda i Georgia, Lee Jordanem. Starał się nie żałować obietnicy danej Ronowi. Po raz pierwszy był na weselu, więc nie potrafił ocenić, czy wesela czarodziejów różnią się od mugolskich, choć był pewny, że na żadnym z tych ostatnich nie wniesiono by weselnego tortu przystrojonego parą lukrowych feniksów, które odfrunęły, gdy tort pokrojono, a w powietrzu nie unosiłyby się butelki szampana. Zmierzch zapadał. Ćmy już krążyły wokół złotych lampionów unoszących się ponad głowami gości, a wesoła zabawa zaczęła się zamieniać w hulankę. Fred i George już dawno znikli w ciemnościach razem z parą kuzynek Fleur. Charlie, Hagrid, jakiś przysadzisty czarodziej w fioletowym kapeluszu, śpiewali w kącie pieśń o mężnym Odonie. Przeciskając się przez tłum po ucieczce przed nieźle już wstawionym wujem Rona, który zastanawiał się głośno, czy Barney jest, czy nie jest jego synem, Harry natknął się na jakiegoś starego czarodzieja siedzącego samotnie przy stoliku. Spod zjedzonego przez mole fezu wypływał obłok puszystych białych włosów, przywodzących na myśl przejrzały dmuchawiec. Harremu wydawał się skądś znajomy. Kiedy wysilił mózg, zdał sobie sprawę, że to Elfias Dodgy, członek zakonu Feniksa, autor wspomnienia o Albiusie Dumbledorze.
mogę się przysiąść?
Oczywiście, oczywiście, odrzekł Dodgy lekko chrypliwym głosem. Harry pochylił się ku niemu.
Panie Dodgy, jestem Harry Potter.
Dodgy wzdrygnął się i ze świstem wciągnął powietrze do płuc. Drogi chłopcze, Artur mi mówił, że tu jesteś w przebraniu. Tak się cieszę, to dla mnie wielki zaszczyt.
Napełnił pusty puchar szampanem i podał Harremu.
Chciałem do ciebie napisać, wyszeptał po tym jak Dumbledore. To był dla mnie straszny wstrząs i na pewno dla ciebie też.
Jego maleńkie oczy wypełniły się łzami. Czytałem pana wspomnienie w proroku codziennym. Nie wiedziałem, że pan tak dobrze znał profesora Dumbledora.
Tak dobrze jak nikt, powiedział Dodgy, osuszając sobie oczy serwetką. Z pewnością znałem go najdłużej, jeśli nie liczyć Aberfortha, ale jego ludzie nigdy nie biorą pod uwagę.
A jeśli już mowa o proroku codziennym, nie wiem, czy pan widział, panie Dodgy.
Ach, mów mi, Elfias, drogi chłopcze.
No więc, Elfiasie, czy czytałeś może wywiad z Ritą Skeeter na temat Dumbledora?
Na twarzy Dodgy'a pojawiły się czerwone plamy.
O, tak, Harry, czytałem. Ta kobieta, choć powinno się raczej nazywać ją hieną, tak mnie męczyła, że w końcu zgodziłem się na rozmowę. Wstyd mi przyznać, ale zrugałem ją ostro. Nazwałem starą wiedźmą wtykającą haczykowaty nos w nie swoje sprawy, no i sam już wiesz, czym to się skończyło. Zasugerowała, że jestem pomylony.
No tak, ale w tym wywiadzie Rita Skeeter powiedziała, że profesor Dumbledore uprawiał czarną magię, kiedy był młody.
Nie wiesz w ani jedno jej słowo, w ani jedno słowo, Harry. Nie pozwól, by zbrukała twoją pamięć. O Albiusie!
Harry spojrzał w zaczerwienioną, zbolałą twarz starca. Dodgy wcale go nie pocieszył, raczej rozczarował. Czyżby naprawdę uważał, że to takie łatwe? Że wystarczy po prostu nie wierzyć? Czy nie rozumie, że on, Harry, musi mieć pewność? Musi wiedzieć wszystko?
Dodgy jakby wyczuł jego myśli, bo powiedział: Harry, Rita Skeeter to okropna,
ale nie dokończył, bo przerwał mu skrzekliwy rechot.
Rita Skeeter! Ach, ja ją uwielbiam! Zawsze ją czytam!
Obaj podnieśli głowy i zobaczyli ciotkę Muriel z kielichem szampana w dłoni. Pióra na jej kapeluszu falowały nerwowo.
A teraz napisała książkę o Dumbledorze.
Witaj, Muriel, powiedział Dodgy. Tak, właśnie rozmawialiśmy.
Ej, ty, oddaj mi swoje krzesło, ja mam 107 lat.
Jeszcze jeden rudowłosy kuzyn Wesleyów zerwał się przerażony z krzesła, a ciotka Muriel złapała je, z zaskakującą siłą okręciła w miejscu i usiadła między Dodgym i Harrym.
A, to znowu ty, Barry? Czy jak ci tam na imię? Powiedziała do Harry'ego. No więc co tam mówiliście o Ricie Skeeter, Elfiasie? Wiesz, że napisała biografię Dumbledora? Nie mogę się doczekać. Muszę pamiętać, żeby złożyć zamówienie w Esach i Floresach.
Dodgy zesztywniał i spoważniał, ale ciotka Muriel osuszyła swój kielich i pstryknęła kościstymi palcami na przechodzącego kelnera, aby podał jej następny. Łyknęła zdrowo, beknęła i powiedziała...
No i co tak was zatkało jak parę wypchanych żab? O, Albiusie, zanim stał się tak szacowną i nieskalaną personą, krążyły bardzo dziwne plotki.
Wyssane z palca, warknął Dodgy, znowu czerwieniejąc ze złości.
No, spodziewałam się, że będziesz go bronił, zagdakała ciotka Muriel. Całkiem zręcznie prześliznąłeś się nad śmierdzącymi plamami jego życiorysu w swoim wspomnieniu.
Przykro mi, że tak myślisz, powiedział chłodno Dodgy. Zapewniam cię, że pisałem ze szczerego serca.
No, tak. Wszyscy wiedzą, że padłeś plackiem przed Dumbledorem i założę się, że nadal będziesz go uważał za świętego, nawet jak wyjdzie na jaw, że wykończył swoją siostrę harłaczkę. Muriel, zawołał Dodgy.
Harry poczuł w piersiach chłód, który nie miał nic wspólnego z zamrożonym szampanem. — A co pani ma na myśli? — zapytał. — Kto powiedział, że jego siostra była harłakiem? Myślałem, że była chora.
— A, więc źle myślałeś, Barry! — zaskrzeczała ciotka Muriel z zadowoloną miną. — No tak, ale niby skąd ty możesz o tym wszystkim wiedzieć? To było tak dawno, ciebie jeszcze na świecie nie było, mój drogi, a prawda jest taka, że nawet ci z nas, którzy wówczas żyli, nie wiedzą dokładnie, co się wydarzyło. I właśnie dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co ta Skitter wyniuchała. Dumbledore jakoś nie raczył wspominać o swojej siostrze.
To nieprawda, zachrypiał Dodzi. Absolutne bzdury. Nigdy mi nie powiedział, że jego siostra była harłaczką, powiedział bez zastanowienia Harry, wciąż czując chłód w piersiach.
Tobie? Ha, niby skąd u diabła? Miałby ci to powiedzieć, zaskrzeczała ciotka Muriel, chwiejąc się lekko na krześle, kiedy próbowała skupić wzrok na Harrym.
Powód, dla którego Albius nigdy nie mówił o Arianie, zaczął Elfias głosem lekko drżącym od emocji, jest, jak sądzę, całkiem jasny. Jej śmierć była dla niego bardzo bolesnym ciosem.
A dlaczego? Nikt nigdy jej nie widział, Elfiasie?
Dlaczego większość z nas w ogóle nie wiedziała o jej istnieniu, zanim jej nie wyniesiono w trumnie z jego domu i wyprawiono pogrzeb?
Gdzie był twój świątobliwy Albius, kiedy Ariana siedziała zamknięta w piwnicy? W Hogwarcie świecił przykładem, a nie obchodziło go, co się dzieje w jego własnym domu.
A co pani ma na myśli, mówiąc zamknięta w piwnicy? Zapytał Harry. Co to znaczy?
Dodzi milczał, wyraźnie przybity, a ciotka Muriel znowu zagdakała, zwracając się do Harry'ego.
Matka Dumbledora była okropną kobietą, po prostu przerażającą. Urodziła się w mugolskiej rodzinie, chociaż słyszałam, że się do tego nie przyznawała.
Nigdy niczego nie udawała. Kendra była wspaniałą kobietą, wyszeptał Dodzi, ale ciotka Muriel puściła to mimo uszu.
Zawsze zadzierała nosa i okropnie się panoszyła. Umarłaby ze wstydu, gdyby się dowiedziano, że urodziła harłaka.
Ariana nie była harłakiem, zachrypiał Dodzi.
A to ty tak mówisz, Elfiasie, ale wyjaśnij mi z łaski swojej, dlaczego nie uczęszczała do Hogwartu?
Znowu zwróciła się do Harry'ego.
Za naszych czasów o harłakach często się w ogóle nie mówiło. Wyciszano sprawę. Ale żeby więzić małą dziewczynkę w domu i udawać, że nie istnieje, to kompletne bzdury. Niczego takiego nie było. Oburzył się Dodzi, ale ciotka Muriel w ogóle nie zwracała na niego uwagi. Harłaków posyłano zwykle do mugolskich szkół i zachęcano, by się wtopili w społeczność Mugoli. To chyba o wiele lepsze niż szukanie dla nich miejsca w świecie czarodziejów, gdzie zawsze będą obywatelami drugiej klasy. Ale oczywiście Kendra Dumbledore nie mogła pozwolić, bo jej córka uczęszczała do mugolskiej szkoły.
Ariana była bardzo delikatnym, słabym dzieckiem, jęknął Dodzi. Z takim zdrowiem nie można jej było pozwolić.
Pozwolić opuścić dom, tak? Zaskrzeczała ciotka Muriel. A jednak nigdy jej nie zabrali do świętego Munga i nigdy nie wezwano żadnego uzdrowiciela, żeby ją zbadał.
No wiesz, Muriel, a skąd ty możesz wiedzieć?
Więc pragnę cię poinformować, Elfiasie, że mój kuzyn Lancelot był w owym czasie uzdrowicielem w świętym Mungu i powiedział w zaufaniu mojej rodzinie, że Ariany nigdy tam nie było. Nigdy nie było. I uznał to za bardzo podejrzane.
Dodzi wyglądał tak, jakby za chwilę miał zalać się łzami. Ciotka Muriel, która najwyraźniej była bardzo z siebie zadowolona, strzeliła palcami, by podano jej więcej szampana. Otępiały Harry wspominał w duchu, jak kiedyś Dursleyowie zamykali go w swoim domu, dbając, by nikt go nie oglądał, a jego zbrodnia polegała na tym, że był czarodziejem.
Czy to możliwe, by siostrę Dumbledora spotkał ten sam los, z tą tylko różnicą, że ją więziono za brak czarodziejskiej mocy? I czy Dumbledore naprawdę pozostawił ją na pastwę takiego losu, kiedy sam przeniósł się do Hogwartu, by zabłysnąć talentami i mądrością?
No więc, gdyby Kendra nie umarła pierwsza, ciągnęła Muriel, to bym mogła się założyć, że to ona wykończyła Arianę.
Jak możesz, Muriel, jak możesz, jęknął Dodzi. Matka zabijająca własną córkę? Zastanów się, co ty wygadujesz.
Ach, dlaczego nie? A dlaczego nie, skoro mówimy o matce, która swoją córkę więziła przez całe lata? Ale jak powiedziałam, to można wykluczyć, bo Kendra umarła przed Arianną. Na co? Tego nikt do końca nie wie.
No tak. Na pewno Ariana ją zamordowała, wtrącił Dodzi, mężnie siląc się na kpinę.
Dlaczego nie?
Tak! Ariana mogła w rozpaczy zabić Kendrę, walcząc o wolność, powiedziała powoli ciotka Muriel, jakby się zastanawiała nad taką możliwością. Ale wysil mózgownicę, Elfiasie. Byłeś na pogrzebie Ariany, prawda?
Tak, byłem, odrzekł Dodzi przez rozdygotane wargi i nie pamiętam bardziej przygnębiającego pogrzebu. Albius był kompletnie załamany.
Mówisz o jego sercu, bo ja mam na myśli jego nos. Nie pamiętasz, że na tym pogrzebie Aberforth złamał Albiusowi nos?
Dodzi, już uprzednio zrozpaczony i przybity, teraz wzdrygnął się, jakby Muriel dźgnęła go nożem. Zacmokała głośno i znowu łyknęła szampana, który pociekł jej po brodzie.
A ty skąd? Wychrypiał Dodzi. Moja matka przyjaźniła się ze starą Batildą Bagshot. Batilda opisała jej to wszystko dokładnie, a ja podsłuchiwałam pod drzwiami. Awantura nad trumną. Podobno Aberforth wykrzykiwał, że to przez Albiusa Ariana straciła życie, a potem rąbnął go pięścią w twarz. Według Batildy Albius wcale się nie bronił, co już samo w sobie jest dość dziwne. Przecież mógł pokonać Aberfortha z rękami związanymi na plecach.
Znowu łyknęła szampana. Wspominanie tych dawnych skandali wyraźnie sprawiało jej wielką uciechę. Harry nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć. Chciał poznać prawdę, a tymczasem Dodzi potrafił się zdobyć tylko na powtarzanie, że Ariana była chora. Harry nie mógł uwierzyć, że Dumbledore pozwoliłby na takie okrucieństwo w swoim domu, gdyby o nim wiedział, ale nie mógł się oprzeć wrażeniu, że w całej tej historii jest coś dziwnego.
I powiem ci jeszcze coś, zaskrzeczała Muriel i głośno czknęła. Myślę, że Batilda wypaplała to wszystko Ricie Skeeter. Te aluzje w jej wywiadzie o ważnym źródle, do którego dotarła, to by do Batildy pasowało. Przecież ona wiedziała wszystko o aferze z Arianą. Batilda nigdy by nie rozmawiała z Ritą Skeeter, wyszeptał Dodzi.
Batilda Bagshot? Zapytał Harry. To imię i nazwisko widniało na okładce jednego z podręczników szkolnych, chociaż akurat do tego Harry rzadko zaglądał.
Tak,
powiedział Dodzi, chwytając się pytania Harry'ego jak tonący koła ratunkowego.
Wybitna znawczyni historii świata czarodziejów i stara przyjaciółka Albiusa. Słyszałam, że ostatnio całkiem zdziecinniała, zagdakała ciotka Muriel z wyraźną satysfakcją. Jeśli tak, to Skeeter tym bardziej zasługuje na potępienie, czerpiąc informacje z tak niewiarygodnego źródła, powiedział Dodzi.
Są przecież sposoby, żeby przywrócić komuś pamięć. Jestem pewna, że Rita Skeeter dobrze je zna. Ale nawet gdyby Batilda była kompletnie stuknięta, to na pewno ma wciąż jakieś stare fotografie, może nawet listy. Znała Dumbledorów od lat. Warto było ją odwiedzić w Dolinie Godrika.
Harry zakrztusił się piwem kremowym, które właśnie pił. Rozkaszlał się, a Dodzi uderzył go parę razy w plecy. Gdy tylko odzyskał mowę, zapytał.
Batilda Bagshot mieszka w Dolinie Godrika?
O, tak, od zawsze. Dumbledorowie przenieśli się tam po tym, jak uwięziono Percivala, a ona mieszkała w sąsiedztwie.
Dumbledorowie mieszkali w Dolinie Godrika?
Tak, Barry, przecież dopiero co mówiłam,
odpowiedziała cierpko ciotka Muriel. Harry poczuł pustkę w głowie. Przez całe 6 lat Dumbledore nigdy mu nie wspomniał, że obaj mieszkali i stracili najbliższych w Dolinie Godrika. Dlaczego? Czy Lily i James zostali pochowani w pobliżu matki i siostry Dumbledora? Czy Dumbledore odwiedzał ich groby? Może mijał wtedy groby Lily i Jamesa i nigdy o tym Harremu nie powiedział. Nigdy nie raczył o tym wspomnieć. Dlaczego było to takie ważne, nie potrafił nawet sobie samemu wyjaśnić, ale poczuł się tak, jakby Dumbledore nie tyle tę sprawę przemilczał, ile go po prostu okłamał. Patrzył przed siebie, nie wiedząc, co się wokół niego dzieje, i nie zauważył wyłaniającej się z tłumu gości Hermiony, dopóki nie odsunęła stojącego obok niego krzesła.
— Już nie mam siły tańczyć!
— wydyszała, ściągając jeden z pantofelków i rozcierając stopę.
— Ron poszedł po piwo. Wiesz, to trochę dziwne, ale przed chwilą widziałam, jak Wiktor odchodził od ojca Luny w stanie silnego wzburzenia. Wygląda na to, że się pokłócili.
Ściszyła głos, przyglądając mu się z niepokojem.
Harry, źle się czujesz?
Harry nie wiedział, od czego zacząć, ale w tym momencie wydarzyło się coś niespodziewanego. Przez baldachim nad parkietem spadło coś dużego i srebrnego. Pośród tańczących wylądował z wdziękiem lśniący ryś. Najbliższe pary zamarły w pół kroku. A potem Patronus otworzył usta i przemówił donośnym, głębokim głosem Kingsleya Shacklebolta. Ministerstwo padło. Scrimgeour nie żyje. Nadchodzą.